Elżbieta Dec, terapeutka uzależnień, psycholog pracująca z osobami uzależnionymi, z dziećmi również, z młodzieżą. Porozmawiamy zatem o profilaktyce, jak być świadomym tego, że możemy być podatni na uzależnienia. I tutaj chciałabym uderzyć w ten wątek osób, które miały do czynienia w rodzinach z różnego rodzaju uzależnieniami, bo to mógł być alkohol, czy tam jakaś marihuana, czy innego rodzaju uzależnienia, już jakąś skazę mają, już jakieś mechanizmy uzależnień w sobie mają. Więc też o profilaktyce w stosunku do takich osób chciałabym porozmawiać, żeby były one świadome, że już mają jakieś mechanizmy uzależnień, ale też porozmawiajmy o profilaktyce tam, gdzie wydawać by się mogło, nie ma powodu, żeby sięgać po jakieś uzależnienia, a jednak muchamy na zimne, tak?
Mhm. Tak jak dyskutowałyśmy w przerwie, ten syndrom DDA jest przez teoretyków rozważany, czy on jest, czy go nie ma. Natomiast uważam, że bez wątpienia osoba, która wychowywała się w rodzinie, w której było uzależnienie, ma różne schematy i doświadczyło różnych trudnych sytuacji, które wpływają później na też dorosłe życie. Nieważne, czy ta osoba pełniła rolę kozła ofiarnego, czy była bohaterem, to różne schematy poznawcze i sposoby postrzegania świata to zmienia. Tak naprawdę też ostatnio rozszerzano ten syndrom DDA o w ogóle wszystkie rodziny dysfunkcjonalne, bo to nie tylko tam, gdzie był alkohol, tam, gdzie była przemoc, tam, gdzie było zaniedbywanie. Każda ta sytuacja sprawia, że dziecko nie rozwija się w takich optymalnych warunkach, nie doświadcza ciepła i akceptacji, tylko jego potrzeby są frustrowane, co przekłada się na to, że on zupełnie inaczej postrzega świat i różnymi sposobami sobie próbuje z tym poradzić. I później losy tych osób mogą być takie, że właśnie takie osoby się uzależniają, tak jak rodzice. Chociaż większość mówi, że obiecywało sobie w dzieciństwie, że nigdy nie sięgnął po alkohol, tak? To później jakoś los tych osób sprawia, że mimo wszystko wchodzą w to uzależnienie, tak? Ale są też osoby, które dobrze jakoś radzą sobie, nie wiem, mają pracę, realizują się zawodowo, nie piją, mają dom, rodzinę, a pomimo wszystkiego mają różne schematy, które utrudniają im funkcjonowanie. Na przykład są sztywne, albo mają takie poczucie tego, że muszą koniecznie opiekować się rodzicami. I zamiast budować swoje takie dorosłe, niezależne życie, to gdzieś ciągle wokół tej rodziny pochodzenia krążą. Ciągle jakoś wracają, próbują uratować. Często, nie wiem, załatwiają różne sprawy. No i to sprawia, że sam ich rozwój, ich szczęście na tym cierpi, tak? Jakby nie potrafią zobaczyć siebie, swoich potrzeb, tylko dla nich tym nadrzędnym jest ratowanie rodziny, pochodzenia. No i chociaż wydaje się, że sobie dobrze poradziły, tak? W porównaniu do ojca, który, nie wiem, pił i zmarł bardzo wcześnie, to, że one sobie świetnie radzą. Natomiast też ponoszą tego emocjonalne koszty, tak? Dlatego ta sytuacja, wychowywanie w takiej rodzinie, która nie zaspokoiła potrzeb, która jakoś była krzywdząca i raniąca, jest dobrym motywem, żeby udać się na psychoterapię i zobaczyć, jak to, co było kiedyś, realizuje się też teraz. Często nieświadomie, tak? Bo to jest, takie osoby mają takie poczucie, że to jest zamknięty rozdział. Zwłaszcza jeżeli ktoś się jakoś tak mocno odcina od tego, wyprowadza i że to już ich nie dotyczy. Natomiast te wszystkie schematy, to jak odczuwał, to jak widzi świat, jakoś dalej jest, tak? I chociaż ten ojciec albo matka mogą już nie żyć, to on może dalej żyć w głowie tej osoby i cały czas wpływać na to, jak ta osoba funkcjonuje i obniżać jakość życia, tak?
Wówczas polecana jest terapia.
Tak.
Ważne, żeby to dana osoba zobaczyła, że jest taka potrzeba.
Czasami trudno jest zobaczyć. Bo
zwłaszcza przy tych mechanizmach iluzji, zaprzeczeń.
Tak, bo czasami też jakoś odcinamy się od tego, co trudne, wpadamy w wir takiego zwykłego życia. Natomiast ja bym powiedziała, że każdy warto, żeby swoją terapię przeszedł. A szczególnie, jeżeli to doświadczenie dzieciństwa było jakoś trudne. I jeżeli chodzi o profilaktykę, no to myślę sobie, że przede wszystkim to powinniśmy działać, aby takich rodzin nie było, tak? Aby rodzice mieli jak najwięcej kompetencji, jak najwięcej świadomości tego, jak ich zachowanie wpływa na ich dzieci, jak budować taką dobrą i pozytywną relację ze swoim dzieckiem. Ta pozytywna i dobra relacja będzie chroniąca nie tylko dlatego, żeby właśnie dziecko się nie uzależniło, bo miało uzależnionych rodziców, ale będzie chroniło przed wszelkimi innymi uzależnieniami w późniejszym życiu, tak? To, tak jak mówiłam, ponieważ tak jak badam też osoby, które są już uzależnione i są w ośrodku uzależnieni i wydawałoby się, że dla nich grupa rówieśnicza jest najważniejsza, to w każdym badaniu okazuje się, że to rodzice są dla tych dzieciaków najważniejsi. To rodzice są motywacją główną, żeby się zmieniać. Co pokazuje, jak jest wielki wpływ rodzicielski, jaka też odpowiedzialność na tych rodzicach spoczywa. No i właśnie ta pozytywna więź będzie chronić i przed tym, żeby ten człowiek wkraczający w życie nastoletnie, nie wiem, nie wkręcił się w żadne narkotyki, ani w alkohol, ani, nie wiem, nie spędzał całego dnia grając, bo im lepsza ta relacja, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ta osoba nie uzależni się od niczego.
Gdyby spotkał cię, Elu, ktoś na przykład w pociągu i dowiedział się, że jesteś terapeutką uzależnień i zadał ci takie pytanie, czy mogłaby pani podczas tej podróży do Kielc powiedzieć, jak zadziałać profilaktycznie, żeby się nie uzależniać, to właśnie kwestie relacyjne by były tutaj najważniejsze.
Mhm. Tak, no tak jak odnosząc się do tych przyczyn uzależnienia, że uzależnienie to jest choroba braku i szukaniu, zastępowaniu tej pustki czymś, no to jeżeli mamy zaspokojone te potrzeby akceptacji, miłości, bezpieczeństwa, no to nie potrzebujemy nic więcej, tak? To wszystko coś każda rzecz jest jakimś dodatkiem, ale nie będzie stanowić naszego sedna, naszego życia i nie będzie tam przymusu, żeby musieć właśnie, nie wiem, zapalić, wypić albo, nie wiem, pójść pograć, żeby osiągnąć przyjemność. Bo będziemy mieć na tyle taką ukształtowaną samowystarczalność i poczucie, że możemy na innych liczyć, że tamte rzeczy będą nam zbędne.
No to może od tej strony pozytywnej to brzmi tak gładko i ogólnikowo i oczywiście jasno dla kogoś, kto to rozumie, ale masz w gabinecie mnóstwo przykładów, czy choćby w tym ośrodku leczenia uzależnień dzieci w Albertówce, przykładów rodziców, którzy postępują wbrew takim profilaktycznym zasadom, czyli na przykład tu niby chcą nawiązywać relacje, ale cały czas siedzą na telefonie i sobie z kimś tam piszą, czy scrollują i nie mają tego czasu dla bliskich. Jakie są jeszcze te negatywne przykłady, z których warto zrezygnować?
Mhm. Myślę sobie, że to jest takie porównywanie i ocenianie dzieci. To znaczy wszelkie komunikaty, że Krysia uczy się lepiej niż ty, coś z ciebie za matą.
Albo i niećka.
Albo jak mogłeś dostać 4+, dlaczego nie 5? I takie komunikaty, które są w jakiś sposób krzywdzące, oceniające dla tego dziecka, które nie budują tej akceptacji dla siebie.
A jeżeli chodzi o osoby dorosłe, i tu możemy zahaczyć i o rodziców dzieci uzależnionych, ale też o osoby, które zauważyły u siebie jakieś mechanizmy uzależnieniowe. Terapia, jeszcze raz terapia u dobrego terapeuty uzależnień. Ale co zanim osoba trafi na terapię, jak w ogóle sobie uświadomić ten problem uzależnienia?
Zazwyczaj jest tak, że ponieważ tych mechanizmów z gruntu mechanizmów iluzji i zaprzeczeń jest bardzo dużo, to człowiekowi naprawdę bardzo samemu bardzo trudno jest zobaczyć, zwłaszcza w początkowej fazie. Osoby dorosłe zazwyczaj też są motywowane przez jakieś osoby, z którymi są blisko w relacji. Najczęściej to jest partner, partnerka, którzy wysyłają zaniepokojeni, że coś się dzieje tak, że tego alkoholu nie jest za dużo, albo się zmieniasz tak, nie wiem, czy coś bierzesz i po prostu jest to motywacja właśnie taka dotycząca relacji. Ale są też osoby, które doświadczają już, no nie wiem, bardzo dużych szkód. Tracą prawo jazdy, coś im się nie udaje w pracy. I tu jakby to, co nas zmotywuje do wizyty, bywa bardzo różne i na bardzo różnym poziomie. Dla niektórych to, że nie poszedł do pracy, bo nie był w stanie, bo miał kaca, już jest wystarczającym, że przekroczenie to jest jego granic. Kurczę. To znaczy, coś już jest nie tak i to jest za dużo, tak? Dla niektórych to będzie niewystarczający powód. Dopiero jak zostanie zwolniony z pracy, to się ocknie. O kurczę, no to chyba już nie potrzebuje pomocy. Więc ten moment, w którym ludzie trafiają do gabinetu, naprawdę jest bardzo różny. I dla każdego to dno takie przysłowiowe, że trzeba sięgnąć dna, żeby się od niego odbić, które było kiedyś takie bardzo modne w terapii alkoholowej, które nie do końca jest słuszne, no to bywa u różnych ludzi na różnym poziomie, tak? Dla niektórych będzie to, że nie wiem, nawrzeszczą na swoje dziecko i będą już się z tym czuć źle, a dla niektórych dopiero jak uderzą swoją małżonkę albo dziecko, to będzie dopiero powód, że to ich zaniepokoi.
Mhm. Czyli warto siebie obserwować, warto być uważnym i jeżeli z czymś mamy problem, z pewnego rodzaju mechanizmami zachowań, to już jest taki sygnał, że warto zwrócić się do psychologa, do psychoterapeuty, czy terapeuty uzależnień?
Tak, można zrobić też taki test, czy jestem już od czegoś tak uzależniona, że nie potrafię bez tego funkcjonować. Wystarczy to odstawić na tydzień albo dwa. Czy jeżeli na przykład odstawiam na tydzień bez problemu przez tydzień czy dwa tygodnie poradzę sobie bez czekolady, to z dużym prawdopodobieństwem to nie mam, jest dla mnie problemem. Ale jeżeli po trzech dniach ja już będę chodzić i szukać tej czekolady i czuć takie napięcie i w końcu się złamię i ją zjem, no to prawdopodobnie coś już się dzieje takiego, że ja tak silnie jestem wkręcona w ten mechanizm jedzenia tych słodyczy, że nie potrafię wytrzymać tygodnia. To samo dotyczy kawy, internetu czy czegokolwiek innego.
Już widzę tych naszych słuchaczy, którzy odstawiają kawę na dwa tygodnie, czy internet. No to może być wyzwanie.
No, ja sobie myśląc o swoim korzystaniu z telefonu, sobie pomyślałam też, że kurczę, dla mnie też by było trudno zostawić telefon i go całkowicie wyłączyć przez cały tydzień. Że miałabym taki niepokój, czy ktoś nie chce, czy coś się nie dzieje, czy coś nie jest poza mną.
Trzeba by pewnie poinformować świat, że będę offline.
Tak, no to w naszych czasach jest faktycznie takie nieoczywiste, że nas nie ma, że nie jesteśmy dostępni. W zasadzie przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy ciągle. I niektóre osoby na tym bardzo tracą, zwłaszcza takie, które pracują w firmach zagranicznych i potrafią na maila odpisywać o 3 w nocy i przyzwyczaili już swojego szefa, że są dostępni cały czas.
Mhm. Oczywiście my o tym tak gładko rozmawiamy, ale to są ogromne dramaty osób, które trafiają do gabinetu terapeuty uzależnień, czasem związane z ogromnymi stratami poprzez uzależnienie.
Tak zawsze to jest tak jak sama nazwa wskazuje, uzależnienie z czymś, co nas jakoś tak mocno wiąże, że powoduje straty w różnych obszarach życia. Nawet taki internet, który wydaje się właśnie taki dość banalny i niegroźny, to potrafi być czymś, co nam zabiera czas i zamiast poświęcić go na medytację, na to, żeby z kimś porozmawiać, żeby wyjść na spokojnie, no to pochłania nam tak dużo czasu, że może okazać się, że tracimy na tym, tak? I to też jest dobrą motywacją, jak widzimy już jakiekolwiek straty, żeby się temu przyjrzeć, żeby się nad tym zastanowić. Nawet jeżeli nie w gabinecie, to choćby żeby samemu właśnie zrobić taką, sobie taką próbę, czy jestem w stanie bez tego funkcjonować, czy dam radę.
Elżbieta Dec, terapeutka uzależnień. Bardzo dziękuję, Monika Hempierek. Mówimy Państwu dobranoc, do usłyszenia. Jeśli Państwo mają jakieś specjalne życzenia, jeżeli chodzi o temat programu Licencja na Życie, proszę do nas pisać. Licencja Małpa Radio Lublin, pisane razem.pl albo Licencja na Życie na Facebooku.
Dobranoc Państwu.
Dobranoc.